serdecznie dziękuję pani Agnieszce za zapowiedzenie wykładu o tematyce bardzo kobiecej, związanej z drogą rozwoju według Jadwigi Zamoyskiej. Przygotowując te treści, przeglądałam internet i natknęłam się na współczesne rozważania na temat rozwoju kobiet, które koncentrują się zasadniczo na pojęciu szczęścia. Kobieta ma być spełniona, zadbana, świadoma swoich potrzeb, ma stawiać granice i ma stawiać siebie na pierwszym miejscu w koncepcji takiej światowej. W popularnym dyskursie często się powtarza taką tezę, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci, szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina, więc jakby to szczęście kobiety jest tutaj takie wysublimowane i rzeczywiście wystawiane na piedestał. Jednak bardzo rzadko w przestrzeni publicznej pojawia się pytanie, czy i w jaki sposób szczęście rodziny staje się źródłem szczęścia kobiety. Zmiana ta nie jest kwestią postawienia akcentów. Ona dotyka samego rozumienia szczęścia i rozumienia rozwoju. Dawniej rozwój pojmowany był w taki sposób długotrwały. To był proces, który wymagał wysiłku, pracy nad sobą i porządkowania własnych pragnień. Szczęście nie było stanem emocjonalnym, było owocem ładu wewnętrznego. W momencie, kiedy jestem wewnętrznie uporządkowana, jestem szczęśliwa. Dzisiaj to szczęście rozumiane jest zupełnie inaczej. Jest zredukowane do takiego subiektywnego dobrostanu, do intensywności doznań, satysfakcji emocjonalnej i często jest utożsamiane z takim chwilowym poczuciem przyjemności. I w takim ujęciu rozwój kobiety staje się projektem skoncentrowanym przede wszystkim na niej samej. Na realizacji własnych potrzeb, ambicji i pragnień. Relacje rodzina, praca, zobowiązania moralne bywają oceniane przez pryzmat tego, czy sprzyjają indywidualnemu poczuciu szczęścia. Tymczasem wcześniejsze koncepcje rozwoju kobiety zakładały coś zgoła przeciwnego, że pełnia życia rodzi się nie z intensywnego skupienia na sobie, ale z pracy, odpowiedzialności i świadomego kształtowania własnego charakteru. I w tym kontekście szczególnie interesująca staje się myśl Jadwigi Zamoyskiej, która rozwój kobiety wiązała nierozerwalnie z pracą nad sobą, z samowychowaniem oraz ze służbą. Bardzo niemodne dzisiaj pojęcie służba, albo takie zmarginalizowane tylko do tego, kto musi, a nie tak naprawdę do warunku bycia szczęśliwym. Ze służbą w takim spojrzeniu światowym łączy się właśnie rezygnacja z siebie, ale tutaj zupełnie nie o to chodzi. Służba tak naprawdę jest drogą do wewnętrznej wolności i do dojrzałości. Bardzo mi się podoba jedno stwierdzenie Jadwigi Zamoyskiej, które padło gdzieś w listach, które pisała do swoich podopiecznych, do kobiet, które uczęszczały do szkoły domowej pracy kobiet, która też została przez Jadwigę założona. Jadwiga pisała: wszystkimi siłami myśli, ducha, serca, woli i rąk chciałabym być sługą. To jest jedyne stanowisko na świecie, o które warto się ubiegać. Przecież w dzisiejszym dyskursie to jest tak szalona myśl, tak absurdalna wręcz, że trzeba być wyjątkowo dojrzałym, żeby poczuć, że służba jest drogą do szczęścia. Nie dlatego, że muszę, dlatego, że tego pragnę. Kim była Jadwiga Zamoyska? Jadwiga z Działyńskich Zamojska urodziła się 4 lipca 1831 roku w Warszawie. Ci, którzy znali ją bliżej, mówili o niej niewiasta mężna, niewiasta biblijna, wielka dusza. Już te określenia oznaczają, że nie mamy do czynienia ze zwykłą postacią historyczną, ale z kobietą o wyjątkowej sile wewnętrznej i duchowej głębi. Jadwiga wychowała się w rodzinie głęboko patriotycznej. Jej ojciec, Tytus Działyński, właściciel kurnika. Kurnik to takie majątki ziemskie, takie dobra położone pod Poznaniem. Zaangażowany był w walkę o niepodległość Polski. Brał udział w powstaniu listopadowym. Po upadku powstania rodzina Działyńskich została dotknięta represjami. Skonfiskowano ich majątek, odebrano dochody. Ojciec zmuszony był do emigracji. Dla małej Jadwigi oznaczało to, że dzieciństwo było naznaczone taką nieustanną tułaczką, niepewnością i doświadczeniem straty. Rodzina wędrowała, przenosiła się z miejsca na miejsce. Byli w Krakowie, w Żurawińcu, w Wysocku, w Oleszycach. I w tych trudnych warunkach Jadwiga doświadczała dobra. Spotykała ludzi, którzy ją otaczali troską i miłością. I już wtedy kształtował się w niej taki rys, który będzie jej towarzyszył przez całe życie, taka umiejętność wzrastania wewnętrznie, mimo zewnętrznych trudności. Już wielokrotnie na pewno panie słyszały takie hasło, że trudne czasy rodzą wspaniałych ludzi, silnych ludzi, a dobre czasy rodzą słabych ludzi. No niestety, to się często powtarza i w przypadku Jadwigi właśnie te trudne czasy dały podstawę do tego, że ona musiała bardzo silnie pracować nad sobą i poniekąd stworzyły też taką wspaniałą sylwetkę kobiety, która dziś przekazuje nam wiele mądrych myśli, wiele spostrzeżeń, pewną spuściznę duchową i intelektualną, z której jako Polki możemy czerpać. Wychowanie Jadwigi było wymagające. W pierwszych latach opiekowała się nią Wanda Żmichowska, ale dopiero przybycie brytyjskiej nauczycielki Anny Birt przyniosło prawdziwy przełom w życiu Jadwigi. To ona zdobyła zaufanie małej Jadzi, a potem stała się jej przewodniczką, przyjaciółką na całe życie. W domu Działyńskich wychowanie nie polegało na słowach, ale na przykładzie. Dzieci uczono, że służba Polsce zaczyna się od rzetelnie spełnianych obowiązków. Chodziło oczywiście o pracę, o gospodarność, systematyczność i samodyscyplinę. Bardzo piękny kodeks, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. W domu patriotyzm nie był hasłem, był takim lifestyle'em, dzisiaj byśmy powiedzieli, stylem życia. Rozmawiano o Syberii, o zesłaniach, o represjach, a jednocześnie uczono, że prawdziwa siła narodu tkwi w charakterze jednostek. Po dziś dzień tak jest. Ojciec Jadwigi pragnął, by jego dzieci nauczyły się wyrzeczenia i ascezy nie dla samego umartwienia, ale po to, żeby były zdolne do odpowiedzialności i do służby. Po odzyskaniu kurnika Jadwiga intensywnie pracowała nad swoim wykształceniem. Korzystała z bogatej biblioteki i, co bardzo ważne, równolegle pracowała nad sobą. I ta jedność rozwoju intelektualnego i moralnego stanie się fundamentem jej dzieła. Podczas pobytu za granicą poznała generała Władysława Zamojskiego, człowieka głębokiej wiary, całkowicie oddanego sprawie niepodległości. To jest w ogóle bardzo bogaty wątek i bardzo taki intensywny, jeśli chodzi o informacje, bo Władysław Zamojski był jej wujem. Przy czym widziała go drugi raz w życiu, kiedy dowiedziała się w ogóle o planach matrymonialnych względem niej. Czasy wówczas były inne. My prawdopodobnie przez to, że każda z nas ma jakiegoś swojego wuja, to myślimy, że biedna była ta Jadwiga. No, poniekąd była. W każdym razie w tamtych czasach były takie praktyki małżeńskie, a Jadwiga naprawdę, widząc tego swojego wuja, bardzo go szanowała, szalenie go kochała, natomiast nie czuła się gotowa do małżeństwa ze względu na obowiązki, które spoczywały w tamtych czasach na żonach i na matkach. Były one zgoła inne niż dzisiejsze obowiązki. Niemniej było na pewno trudniej w tamtych czasach być żoną i mamą. I małżeństwo, które zawarli w Zamojski z Jadwigą, zawarte zostało w 1852 roku i było dla Jadwigi szkołą zaparcia się siebie. A w dniu ślubu złożyła sobie osobiste postanowienie, ona złożyła Bogu to osobiste postanowienie, że w życiu nie będzie szukać własnego zadowolenia. To jest w ogóle kluczowe zdanie, mam wrażenie, w całym życiorysie Jadwigi, że nie będzie w życiu szukać własnego zadowolenia. Brzmi to bardzo radykalnie w dzisiejszych czasach, ale warto to zdanie rozumieć nie jako jakiś rodzaj pogardy dla samego siebie, ale jako świadome oddanie swojego życia sprawie większej niż własne ambicje. Jako żona Zamojskiego Jadwiga prowadziła intensywne życie towarzyskie, dyplomatyczne, przyjmowała gości, prowadziła korespondencję, nawiązywała kontakty. To zasadniczo było to, czego ona się obawiała. Ona się obawiała tych wszystkich konwenansów, obowiązków, które na nią spadną. I poniekąd ten punkt w jej życiu doprowadził między innymi do powstania Szkoły Domowej Pracy Kobiet, bo ona chciała przygotować kobiety na te wszystkie obowiązki, z którymi będą się mierzyły właśnie jako żony. Nie tylko w związku z prowadzeniem domu, ale także właśnie z taką asystą mężowi, byciem pomocą dla swojego męża. Jednocześnie Jadwiga urodziła 4 dzieci. Doświadczyła także bólu śmierci, dlatego że straciła córeczkę Marię, a później ukochanego syna Witolda, więc z 4 urodzonych dzieci zostało jej 2. Śmierć męża w 1868 roku oraz kolejne tragedie rodzinne spotkały się, czy odczuwała jako takie duchowe, głębokie ogołocenie. I pisała wtedy, że jej życie, to też bardzo takie mocne zdanie, polega na ciągłym wyrywaniu z korzeniami tego, co miłe sercu. Ciągłe wyrywanie z korzeniami tego, co miłe sercu. I właśnie w tym czasie dojrzewała w niej myśl, która stanie się jej duchowym testamentem. Tutaj dochodzimy do tego właśnie punktu takiego dla nas krytycznego, istotnego. Ta potrzeba stworzenia szkoły życia dla dziewcząt, tego kształcenia kobiet. Zamojska była przekonana, że od wychowania kobiet zależy przyszłość rodziny, kościoła i narodu. Nie chodziło o to, żeby kształcić jakieś salonowe elity, ale o formację kobiet zdolnych do świętości w codzienności, do poświęcenia. Pod duchową opieką kapłanów, było to dzieło świeckie, natomiast nie było pozbawione właśnie tutaj tego oka duchowego, opiekowali się nią zmartwychwstańcy i oratorianie. Zamojska opracowała program wychowania oparty na 3 filarach. To są 3 filary, o których tutaj będzie mowa. O pracy duchowej, umysłowej i fizycznej. W 1881 roku założyła Szkołę Pracy Domowej. Było to dzieło wyjątkowe. Świeckie, a jednocześnie głęboko chrześcijańskie, praktyczne i wymagające duchowo. Szkoła uczyła modlitwy, odpowiedzialności, pracy, ale także literatury, historii, sztuki. I jej symbolem stały się też taki potrójny symbol. Krzyż, księga i kądziel. Ja przygotowując te słowa musiałam sprawdzić, co to jest kądziel. Kądziel to jest taki zwój nici, który tak nakładano na wrzeciono. I to był znak harmonii ducha, umysłu i codziennej pracy. Krzyż, księga, kądziel, duch, umysł, praca. Mimo represji, aresztowania i wielokrotnych przeprowadzek, Jadwiga Zamoyska pozostała wierna swojej misji. Ostatnie lata życia spędziła w Wolnym Kurniku, zmarła w 1923 roku, pozostawiając po sobie dzieło, które wychowało całe pokolenia kobiet. I kiedy patrzymy na jej życie z pewnej perspektywy, widzimy, że to dzieło się nie zakończyło. Ono nie zakończyło się z założeniem szkoły, nawet się nie zakończyło z jej śmiercią. Zostawiła po sobie bowiem nie tylko instytucję, ale taką spójną wizję wychowania człowieka. Wizję, która do dziś zachowuje swoją aktualność. Jednym z najważniejszych tekstów Zamoyskiej jest książka o pracy i o wychowaniu. O wychowaniu jest to właściwie taki podręcznik zarówno dla wychowawców, dla rodziców, dla nauczycieli. Książka tak pokazuje, że wychowanie nie może być oderwane od wiary i to właśnie wiara porządkuje całe życie człowieka. Bo 10 prawd katechizmowych nie jest dla niej teorią, jest takim fundamentem praktycznego życia. Pisała także wspomnienia, prowadziła korespondencję, założyła pismo Kuźniczanka, współtworzyła katechizm Sokół, ale szczególne miejsce w jej dorobku właśnie zajmuje książka o pracy, która stała się taką podstawą dla mnie do tego, żeby przekazać dzisiaj panią te treści, o których Jadwiga mówiła właśnie w kontekście tego rozwoju kobiety opartego na trzech filarach. Pierwsze wydanie dzieła o pracy ukazało się w 1900 roku. Bardzo szybko się okazało, że to przesłanie jest niezwykle aktualne. Książka była przetłumaczona na wiele języków i wznawiana jest do dziś. Dlaczego? Bo Zamoyska nie pisze o pracy w sensie ideologicznym ani zarobkowym, ani ekonomicznym. Ona pisze o pracy jako o drodze formacji człowieka. I pokazuje, że praca ma swój cel, strukturę i metodę i bez tej metody nawet najlepsze intencje pozostaną jałowe. Zamoyska zauważa nasze narodowe słabości. Naszymi narodowymi słabościami jest lenistwo, byle jakość, odkładanie rzeczy na później i mentalność jakoś to będzie. Przeciwstawia im w swoim programie coś prostego, a zarazem wymagającego, czyli dokładność, systematyczność i wierność w drobiazgach. Uczy, że pracy trzeba się nauczyć i to my się same musimy tego nauczyć, bo jeśli nie my same, to nikt tego za nas nie zrobi. Nikt nie jest w stanie nauczyć nas pracy, tylko my same. Dla Zamoyskiej nie była to kwestia emocji czy natchnienia. Ona była przekonana, że Boga człowiek spotyka nie w uniesieniach, ale w sumiennym wykonywaniu codziennych obowiązków. Czyli w tym, co małe, powtarzalne, niewidoczne. I pisała, że Bóg oczekuje od nas nie wielkich rzeczy, ale tego, żeby małe rzeczy czynić w sposób wielki. Czyli nie szukać najwspanialszych rzeczy na świecie, najwspanialszych wyzwań i najwspanialszych obowiązków, tylko te najdrobniejsze wykonywać tak, jakby były wykonywane dla samego Chrystusa. Jak szoruje podłogę, to tak jakby po niej Chrystus miał przejść. Jak przygotowuje obiad dzieciom, to tak jakbym samego Chrystusa chciał ugościć. Uczynić najmniejsze rzeczy najwspanialszymi, jak tylko mogę. I podkreślała, że odnowa życia społecznego nie zaczyna się od szczególnych struktur społecznych, tylko od jednostek. Jeśli człowiek nie podejmuje wysiłku pracy nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoimi nawykami i stosunkiem do obowiązku, to żadna reforma nie przyniesie trwałych owoców. Dlatego też rozumienie patriotyzmu przez Zamoyską było bardzo takie konkretne i wymagające, bo nie wiązała patriotyzmu z konkretnymi hasłami, ale z cierpliwą pracą i wydobywaniem naszego społeczeństwa z wad. z wad, które były powielane przez wieki i niszczą całe wspólnoty. Zamojska wierzyła, że człowiek i naród mogą się odrodzić tylko wtedy, kiedy nauczą się pracy duchowej, umysłowej i fizycznej, złączonej w jedno. I właśnie tę myśl chciałabym, abyśmy zabrali ze sobą z tego spotkania, że świętość, dojrzałość i odpowiedzialność rodzą się w codzienności. Kiedy czytamy o pracy zamojskiej, to uderza nas jedna myśl, że godność pracy nie wynika z tego, co robimy, ale jak to robimy. Zamojska mówi jasno, że praca ma wymiar zewnętrzny, bo są zadania i obowiązki, które musimy wykonać, ale jest też wymiar znacznie ważniejszy, wymiar podmiotowy. Tym podmiotem jest człowiek. Człowiek jest podmiotem pracy i człowiek jest jej celem. W takim znaczeniu, że praca ma zrobić coś w świecie, ale ma jednocześnie kształtować człowieka, czyli nie ma być byle jaka. Zamojska często powtarzała myśl, która jest prosta, jednocześnie wymagająca, że niewielkość zadania czyni człowieka wielkim, tylko że człowiek może nadać wielkość każdej pracy. Nawet tej, którą świat uważa za małą, niewidoczną. Wychowanki zamojskiej wspominały, że w zakładzie nagle odkrywały rzecz rewolucyjną, że miłować Boga to służyć Bogu, a służyć Bogu to wypełniać jak najlepiej codzienny obowiązek. To była myśl, do której dochodziły wychowanki szkoły domowej pracy kobiet. Sprzątanie, szycie, cerowanie, rzeczy absolutnie zwyczajne stawały się w tej perspektywie miejscem wierności Bogu. Nie chodziło, żeby robić coś wielkiego, ale żeby być wierną w rzeczach małych. A kiedy są okoliczności, których nie da się już zmienić, bo czasami się tak zdarza, to uczyły się, że należy je przyjąć bez szemrania, żeby widzieć we wszystkim wolę Bożą i zająć się tym, co naprawdę do nas należy. A do nas należy chwila obecna. I to jest w gruncie rzeczy duchowa szkoła zamojskiej. Nie uczucia, nie słowa, a czyny. Nie nastroje, ale wola zestrojona z wolą Bożą. Wola to jest też coś, czego w świecie dzisiaj nie słyszymy, prawda? Wola, jaka wola jest silna. Kiedy moja wola będzie zestrojona z wolą Bożą, jakie cuda mogą się dziać. Zamojska rozumiała pracę bardzo klasycznie, że jest to dobro trudne. Dzisiaj ludzie boją się trudu. Jest taki mit nauki przez zabawę, żeby tylko uniknąć słowa, że praca jest trudna. Każda praca będzie trudna. Tak samo z takim hasłem się spotkałam, że jeśli się coś lubi, czy coś się kocha, to człowiek jak będzie się tym zajmował, to nie przepracuje ani jednego dnia. Absolutnie nieprawda. Każda praca wymaga trudu. My nie przejdziemy przez to życie nie trudząc się. Zresztą to by było chyba dosyć straszne, tak sobie myślę, bo w tym trudzie człowiek spotyka Boga. W internecie krążył ostatnio takie hasło, że w Piśmie Świętym to jest napisane, że mężczyźni to muszą wejść na górę, żeby spotkać Boga, a Pan Bóg schodzi do kobiety, do jej tam chałupki i tam ją spotyka. No i to tak można by było sobie wyobrazić, że to jest w sumie bardzo sympatyczna wizja, prawda? Chłopy się muszą natrudzić, a kobiety to tak sobie w domu, w ciepełku, ogólnie sympatycznie. Rzeczywiście można przyznać tutaj pewną rację, że no, jest pewien obraz naszkicowany tak w Piśmie Świętym, mężczyzna na górze i spotkanie z Bogiem, ale przecież nie chodzi tutaj o to, że Pan Bóg chce, żeby kobieta się mniej trudziła. On właśnie widzi jej trud w domu, bo od wieków było tak, że mężczyzna był powołany do tej pracy na zewnątrz domu, tam realizował swoje cele, żeby dom utrzymać. Stąd to wyjście też na górę, na zewnątrz, a kobieta, jej trud był skoncentrowany wokół tego środowiska, wokół ogniska domowego. I tak sobie pomyślałam, że po prostu chodzi o to, że Pan Bóg spotyka człowieka w trudzie, a człowiek spotyka Boga. O, może w tę stronę. Człowiek spotyka Boga. Może wtedy czuje większą potrzebę spotkania z Panem Bogiem. Można tę myśl rozwijać na różne sposoby. Człowiek Człowiek nie tylko przekształca świat pracując, ale uszlachetnia siebie, rozwija rozum, wolę, sumienie, odpowiedzialność. W ten sposób praca buduje dobro wspólne. I teraz najważniejsze, Zamojska nie podaje nam konkretnej metody, konkretnych kroków do wykonania, ale mówi o tak zwanej trójpracy, o pracy fizycznej, umysłowej i duchowej. Nie po to, żeby wszystko ładnie sobie podzielić, ale po to, żeby pokazać, że te trzy wymiary muszą być ze sobą zestrojone i połączone, bo człowiek jest całością. W związku z tym praca fizyczna nie przyniesie owoców bez pracy umysłowej, praca umysłowa bez fizycznej, a jedna i druga bez pracy duchowej. Praca fizyczna dla Zamojskiej jest niezwykle ważna, bo daje człowiekowi taki stały kontakt z rzeczywistością, z własnym ciałem, z takim konkretem świata. Uczy realizmu, tłumi marzycielstwo i takie życie wybujane jakieś w głowie, wyobrażone. Pomaga walczyć z apatią, z biernością, z brakiem inicjatywy. Także praca fizyczna jest bardzo potrzebna, jest bardzo praktyczna. Uczy systematyczności, dokładności, ogarnięcie życia wokół siebie, posprzątanie wokół siebie, utrzymanie tego porządku, jakaż to jest trudna praca. A owoce z kolei tej pracy, tej dokładności i systematyczności widać naocznie, bo kiedy posprzątamy, to widzimy porządek. Jest to bardzo, czasami sobie myślę, że to jest wspaniały rodzaj pracy, bo właśnie szybko się osiąga jakiś efekt i można się nim nacieszyć, przynajmniej przez chwilę, dopóki się w to nie wpuści dzieci. A potem się można cieszyć na nowo, jak się znowu posprząta, względnie jak się zaangażuje dzieci i nauczy się je tej systematyczności. Ale jest to praca, same drogie panie wiedzą, jaka trudna. Praca fizyczna ma ogromną wartość wychowawczą. W zasadzie to wcześniej już powiedziałam. Uleczy spychy. I leczy spychy, bo wobec rzeczywistości no nie da się udawać. Nie da się udawać, że gdzieś tam w jakimś wymiarze fizycznym mam bałagan, ale go nie mam. Bo go widać po prostu. My tego nie unikniemy, nie zapudrujemy i nie przeskoczymy. Drugi rodzaj pracy, drugi filar pracy to praca umysłowa. Praca umysłowa, czyli stałe kształcenie intelektu. Zamojska rozumiała ją bardzo szeroko, od podstawowych dziedzin wiedzy, aż po literaturę, filozofię, teologię, sztukę. Chodzi o to, żeby intelekt nie zardzewiał. Bo kiedy kończy się szkoła, studia, łatwo jest przestać ćwiczyć myślenie. Wtedy człowiek traci taką zdolność syntezy, analizy, rozmowy, rozeznawania, rozumowania. Zamojska bardzo podkreśla rolę sztuki w tej pracy intelektualnej nad sobą. Rolę muzyki, rysunku, malarstwa, bo one rozwijają wyobraźnię, uczą kontemplacji, wyostrzają wrażliwość. I to wszystko jest potrzebne w życiu duchowym. Czyli ta praca intelektualna, my z niej, jeżeli ją wykonamy, skorzystamy z niej w życiu duchowym. Zamojska dodawała też ważną rzecz, że poziom intelektualny wychowawców, matek, nauczycieli, osób prowadzących innych ma ogromny wpływ na młode pokolenie. Stąd też jej nacisk na roztropność, zwłaszcza tam, gdzie owoce pracy przychodzą dopiero po długim czasie. A taką pracą jest wychowanie dzieci. Owoce widać dopiero po wielu, wielu latach. I trzeci filar, praca duchowa. Praca duchowa, praca nad wolą, nad sumieniem, nad charakterem, nad życiem moralnym i religijnym. Ta praca wymaga potężnego wysiłku, który obejmuje rachunek sumienia, modlitwę, pracę nad wadami i cnotami. Zamojska podkreślała, że bez tej pracy człowiek rozpada się wewnętrznie. Sprawy ziemskie albo go przygniatają, albo go tak pochłaniają, że nie jest w stanie po prostu z nich wyjść. Codzienność poprzez pracę duchową, codzienność odzyskuje właściwy kształt i właściwy koloryt. Pewne problemy stają się mniejsze niż nam się wydawało, a ważne jest tylko to, co dotyka życia wiecznego. To jest też takie ciekawe, piękne spostrzeżenie, kiedy spotykamy się z jakimś problemem w życiu, warto się zastanowić, jakie ma to konsekwencje w kwestii wieczności. Jeśli ja za 5 lat nie będę o czymś pamiętać, co mi się dzisiaj wydaje problemem, to znaczy, że to nie jest w ogóle żaden problem. A w kwestii wieczności to w ogóle nic może nie być. A czasami takie problemy, które w kwestii wieczności są niczym, potrafią tak ludzi przygnieść, że ludzie szukają pomocy nie w pracy duchowej, a na zewnątrz, na jakichś terapiach u osób, które mogą, czy potrzebują pomocy i szukają pomocy tam, gdzie może jakąś pomoc dostaną, ale nie będzie to pomoc duchowa. Natomiast ta duchowa praca, duchowa pomoc jest tak istotna w życiu człowieka, w wymiarze właśnie takim moralnym, poznawczym, religijnym. Jest to prawdziwa szkoła charakteru. Zamojska też widzi, że trud pracy pomaga budować zgodę między ludźmi. Kto zna trud pracy, ten też nie pogardza innymi. A kto się sam zmaga z jakąś pracą, to też łatwiej rozumie innych. Zamojska mówi też coś, co warto podkreślić w tym miejscu, że w centrum programu pracy duchowej jest formacja woli. Ta wola ma być wierna, ma być cierpliwa, wytrwała, mężna i pokorna. Nie wielość zadań, nie ich wyjątkowość, ale wierność. Nie wielkie plany, ale codzienna, spokojna, konsekwentna droga. I Zamojska zostawia nam jedną propozycję, aby codzienne życie nie było chaosem ani ucieczką, ale drogą formacji. My musimy się formować. Pokazuje, że prawdziwy rozwój człowieka nie polega na tym, żeby być projektem samym dla siebie, lecz tym, by stać się osobą zdolną do miłości w pracy, w obowiązku i w wierności Bogu. Myśl Zamojskiej jest niezwykle aktualna, może nawet dzisiaj bardziej niż 100 lat temu, bo żyjemy w świecie, w którym praca często zostaje oderwana od sensu życia. Ileż jest pracy, ileż rodzajów pracy i zawodów, które tak naprawdę z sensem życia niewiele mają wspólnego. Ale dają jakieś utrzymanie, oczywiście są źródłem dochodu, ale z życiem to tak w sumie niewiele mają wspólnego. I kiedy praca staje się jedynie towarem, kontraktem, obowiązkiem do wykonania albo środkiem do maksymalnego zysku, to zaczyna degradować samego człowieka. Zamiast radości z rozwoju pojawia się rozproszenie, zmęczenie, zniechęcenie, wewnętrzna pustka. Iluż ludzi się dzisiaj z tym zmaga, z tak zwanym wypaleniem. Człowiek traci kontakt z własnym potencjałem intelektualnym, moralnym i duchowym. Dryfuje emocjonalnie. Coraz bardziej jest zmęczony i niespełniony. Dlatego tak wiele osób dziś próbuje na nowo odkryć prawdziwy sens pracy. Szuka pracy, która nie tylko zabiera czas, ale buduje człowieka. I właśnie tutaj Zamojska okazuje się zaskakująco pomocna. Jadwiga kierowała swoje rozważania w sposób szczególny do kobiet, bo ona wiedziała, że to kobiety bardzo często łączą w swoim życiu różne światy: rodzinę, kościół, pracę zawodową, działalność społeczną. I pokazywała, że kobiety, zwłaszcza w rodzinie, że ta praca kobiety, zwłaszcza w rodzinie, nie jest czymś mniejszym, ale ma głęboki sens duchowy i społeczny, bo jest wpisana w życie Kościoła, w życie ojczyzny, w życie różnych wspólnot. Jednocześnie Zamojska była daleka od tego, żeby zawężać powołanie kobiety do jednego scenariusza. Podkreślała konieczność dobrego rozeznania własnego powołania życiowego, takiego, które odpowiada pragnieniom duszy, zdolnościom i realnym możliwościom. Wysoko ceniła pracę kobiet na polu społecznym, naukowym, dydaktycznym. Wiedziała, że wymaga ona ogromnego poświęcenia czasu i sił. I dlatego zaproponowała kobietom uniwersalny, nowoczesny i bardzo taki realistyczny program samowychowania. zaczynał się od rzeczy podstawowej, od wydobywania z lenistwa. I nie tylko tego fizycznego, ale także intelektualnego i duchowego. Zawsze podkreślała, że pracę nad światem należy zacząć od pracy nad samym sobą. Ogromną wagę Zamojska przywiązywała do umiaru. Praca, nawet wykonywana z zaangażowaniem, musi pozostawać w proporcji do sił człowieka. Dlatego mocno akcentowała troskę o kondycję fizyczną, o właściwy odpoczynek, o zmianę rodzaju zajęć, bo sama praca intelektualna też w końcu może zamęczyć człowieka, dlatego ona musi być różnorodna. Musi być w życiu trochę pracy fizycznej, trochę intelektualnej i tej duchowej. Chodziło jej też o właściwe odżywianie, o ruch, wędrówki, sen, bo ciało nie jest przeszkodą w życiu duchowym, ale jest jakimś jego warunkiem, jest narzędziem. Jest narzędziem również do tego, żeby rozwijać się duchowo. W centrum programu Zamojskiej stoi wola. Zamojska była przekonana, że bezsilność woli jest jedną z największych słabości człowieka. Silna wola, ale nie w znaczeniu takiej twardości i upartości, w znaczeniu wierności, jest sercem każdej pracy. Jak możemy kształtować wolę? Otóż bardzo prosto i jednocześnie bardzo trudno. Przez konsekwentne wykonywanie codziennych obowiązków. Tych zwyczajnych, drobnych, niedocenionych. Zamojska uczyła, że nie wolno lekceważyć nawet najmniejszych zadań. Trzeba je wykonywać dokładnie, we właściwym czasie, w odpowiedni sposób. Nie popadać w niezniechęcenie, ale ćwiczyć w sobie gorliwość i staranność. Bo właśnie w tych małych aktach wiary kształtuje się wola. Cierpliwa, wytrwała i pokorna. I taki sposób pracy, oparty na prymacie woli nad uczuciami, dzisiaj mamy odwrotnie, raczej te uczucia nad wolą górują, ale tu chodzi o to, żeby odwrócić tę tendencję, która jest promowana w mediach, właśnie ma być wola nad uczuciami, to ta wola zabezpiecza harmonię całego naszego życia, właśnie pracy fizycznej, umysłowej i duchowej. Zamojska podkreśla, że ten program jest możliwy dla każdego, to nie jest dla wybrańców, ani dla ludzi tylko idealnych. Jej słowa miały ogromną siłę, dlatego że były poparte też jej czynami, jej życiem. Dlatego była taka prawdziwa, taka namacalna, dlatego te jej dzieła są takie praktyczne. Była bardzo ceniona za jej pracowitość, mądrość, konsekwencje, za umiejętność łączenia głębokiego życia duchowego z niezwykłą aktywnością, więc ta Jadwiga Zamojska może być dla nas takim kobiecym wzorem. Zamojska stawiała na syntezę, która brzmi jak duchowy testament. To mi się bardzo podoba, ja sobie wytłuściłam w ogóle te słowa. Zdobywać ojczyznę wieczną, służąc po Bożemu ojczyźnie doczesnej. A ojczyznę doczesną podźwigać, zdobywając wieczną, potrójną pracą duchową, umysłową, fizyczną. Ja przeczytam to zdanie jeszcze raz, bo w nim jest zasadniczo kwintesencja całego tego naszego spotkania. Zdobywać ojczyznę wieczną, służąc po Bożemu ojczyźnie doczesnej, a ojczyznę doczesną podźwigać, zdobywając wieczną, potrójną pracą duchową, umysłową i fizyczną. Ta wizja pracy nie wypala, ona buduje. Jaki jest samorozwój w duchu Zamojskiej, a współczesny self-help taki promowany dzisiaj. Dzisiaj bardzo często mówimy o samorozwoju, to nie jest temat jakiś oderwany, wręcz półki w sklepach z książkami uginają się od takich pozycji. Księgarnie są pełne poradników, kursów, metod, które obiecują skuteczność, sukces, dobrostan i spełnienie, więc warto jasno powiedzieć, to co proponuje Jadwiga Zamojska, to nie jest żaden self-help, tak? Bo współczesny ten self-help często koncentruje się na swoim ja, na projekcie ulepszenia, Ja w centrum życia, mój komfort, moja satysfakcja, mój efekt, moja widoczność i mój sukces. Obiecuję szybkie rezultaty, minimalny wysiłek, taka nauka przez zabawę. Traktuję trud, ograniczenie i wyrzeczenie jako coś, co należy usunąć. Tymczasem Zamojska nie zaczyna od ja, ale o prawdy o człowieku przed Bogiem. To jest najważniejsze. Prawda o człowieku przed Bogiem. Nie pyta najpierw, co mi się opłaca, tylko do czego Pan Bóg mnie wzywa. Zamojska nie buduje na emocjach. Zamojska mówi wola i wierność. Zamojska nie obiecuje szybkich efektów. Ona uczy cierpliwego wzrastania. Nie ucieka od trudu, bo wie, że bez trudu nie ma formacji. Zatem dla Zamojskiej rozwój nie polega na tym, żeby być lepszą wersją siebie. Hasła dzisiaj bardzo popularne. Daleka jest od współcześnie promowanej wystarczalności. Ona mówi o tym, żeby stawać się osobą zdolnym do miłości i do odpowiedzialności. Życie nie ma być łatwiejsze. Ma być prawdziwe i uporządkowane. Zatem rozwój w ujęciu Zamojskiej w kwestii duchowej nie poszukuje przeżyć, lecz wierności Bogu w codzienności. Rozwój umysłowy to nie jest zwykłe gromadzenie wiedzy, tylko ćwiczenie rozumu w prawdzie. A rozwój fizyczny to nie jest kult ciała, tylko szacunek dla narzędzia, przez które służymy. Dlatego samowychowanie według Zamojskiej zawsze prowadzi poza siebie, ku Bogu, ku innym, ku dobru wspólnemu. Jeśli człowiek skupia się wyłącznie na sobie, to nawet pod hasłem rozwoju wcześniej czy później doświadczy pustki. W ramach następnego wykładu chciałabym pochylić się bardziej szczegółowo nad sensem pracy fizycznej, umysłowej i duchowej oraz nad tym, jak harmonia tych trzech może stać się drogą do autentycznego rozwoju i wolności. A teraz chciałabym podzielić się z paniami wizerunkiem Jadwigi, to jest jej zdjęcie. Z drugiej strony mamy modlitwę o beatyfikację, bo to jest służebnica Boża. Jak wiemy, jakiś kult zawsze jak się zaczyna, muszą się po prostu wokół przyszłego beatyfikowanego gromadzić ludzie, gromadzić kobiety. Jadwiga Zamojska zostawiła nam ogromną spuściznę duchową, intelektualną. Jest wyjątkowa, jest służebnicą Bożą. I wspaniale by było, gdybyśmy modliły się, żeby mieć kiedyś taką swoją orędowniczkę w niebie, beatyfikowaną. Zobaczymy. Może kiedyś, może się tego doczekamy. Papież Leon XIII pobłogosławił dzieło pracy domowej, szkołę domowej pracy kobiet, czyli to dzieło szkoły domowej pracy kobiet. Teraz mamy papieża Leona XIV. Kto wie, może. Nie wiadomo, jaki Pan Bóg ma plan, ale myślę, że gdybyśmy my kobiety ujęły się za Jadwigą, to ona na pewno będzie się ujmowała za nami. To jest jedna rzecz, więc dla każdej z pań taki obrazek z modlitwą, a tutaj przygotowałam jeszcze drugi obrazek. Z drugiej strony jest myśl na czas adoracji. To jest tylko propozycja taka luźna z mojej strony, więc można na to zwrócić uwagę, ale też nie trzeba. I pytania do dalszej takiej pracy nad sobą w kontekście tego, co było tutaj do tej pory omówione. Także tak to taka pierwsza rzecz, jakbym mogła prosić o pomoc. ta pierwsza część jakby jest za nami, w drugiej części wykładu wrócimy do pracy nad sobą właśnie w szczegółach.